W naszym studiu witam serdecznie Adama Woronowicza.
Witam.
W Siedlcach mieliśmy okazję zobaczyć w letnim kadrze film, w którym grał pan główną rolę. Popiełuszko, wolność jest w nas, w reżyserii Rafała Wyczyńskiego. No i zacznijmy naszą rozmowę oczywiście od tej roli. Jak wpłynęła na pana życie? Czy odegranie roli błogosławionego Jerzego ma teraz wpływ na pana życie dzisiaj? W jaki sposób?
Kiedy film przede wszystkim powstawał, jeszcze nikomu z nas nie śniło się, że ksiądz Jerzy będzie błogosławionym. Po prostu powstawał film o księdzu kapelanie Solidarności, który zginął zatrzymany, brutalnie pobity i wrzucony do zalewu we Włocławku. I rzeczywiście ta śmierć w 1984 roku w październiku była takim dość dużym szokiem dla pokolenia moich rodziców. Ja wtedy miałem 11 lat. W życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego jak komunizm wtedy będzie miał koniec tego systemu, że wyjadę z mego miasta, jakim wtedy był Białystok, to moje miasto rodzinne, że będę aktorem, że wreszcie dane mi będzie kiedyś zagrać taką postać. W każdym domu wtedy, tak oprócz obrazka, nie wiem, z papieżem, długopisem, z podobizną Lecha Wałęsy, był też mały obrazek z księdzem Jerzym Popiełuszko. Był taką postacią, która pomimo tego, że nie było jej w mediach, był bardzo jakby znaną. Więc coś o tej postaci przed realizacją tam do mnie dochodziło. Wiedziałem coś o niej, natomiast przyznam się szczerze, że jak to wpłynie na moje życie po realizacji, no nie mogłem przypuszczać. Ja myślę, że w jakiś sposób taka myśl czy refleksja, bo nie chciałbym tutaj jakieś takie banalne, szybkie bardzo odpowiedzi, jakie są teraz jakby w modzie, tak wpłynęła, zmieniła moje życie dziś inaczej. No to są tak obciachowe, są strasznie, tak się nie odpowiada, bo to jest zbyt poważny temat i zbyt głęboki, żeby tak jednym zdaniem powiedzieć. Tak, ja myślę, że lata, 20-30 lat, będę mógł śmiało powiedzieć jednym zdaniem, a dzisiaj, bojąc się o banał, powiem, że ja na pewno inaczej patrzę na kapłaństwo, na kapłanów inaczej patrzę, trochę głębiej od tamtej pory. Patrzę na to jak na rzecz, która przerasta zwykłego człowieka. Kapłaństwo jako dar przerasta człowieka. To jest dar, który jest dany człowiekowi, ale słabemu człowiekowi, złożony w bardzo kruche, gliniane naczynie. Ale rzeczywiście to jest niesamowita rzecz, takie powołanie do kapłaństwa i na to tak patrzę. I to, że czasami się gdzieś pojawiam, czy coś tam mówię przy okazji tego filmu o księdzu Jerzym, to przede wszystkim mówię o kapłaństwie. Nie tylko księdza Jerzego, ale w ogóle o kapłaństwie. Myślę, że ten film sprawił, że jestem jakby trochę tak wezwany do tego, żeby mówić o tym, że to jest wyjątkowe, nie? To znaczy to patrzenie na kapłana. Bo tak jakoś się w tym filmie zdarzyło, że mogłem otrzeć się o niemalże namacalną obecność księdza Jerzego, jak choćby w tej scenie, która w filmie jest bezpośrednio przed zatrzymaniem księdza Jerzego, jego brutalnym pobiciem, śmiercią, ta ostatnia msza w kościele braci męczenników, gdzie tak się zdarzyło, że zagrałem tą scenę w oryginalnych szatach liturgicznych, które miał na sobie ksiądz Jerzy tego dnia. Od tamtej pory nikt ich na sobie nie miał. Proboszcz tamtejszej parafii, kiedy przyjechaliśmy na zdjęcia do Bydgoszczy, kościele braci męczenników, po prostu chciał, żebym je założył, chociaż mieliśmy podobny ornat, podobne kolory, liturgiczne szaty. Wyjął je z gabloty, która jest obok ołtarza, z kaplicy pamięci i jakby poprosił mnie, żebym je założył. Od 30 paru lat wtedy nikt ich na sobie nie miał od tamtej Eucharystii, także jakbym pierwszą osobą, która je na siebie założyła, więc
relikwie. Już dzisiaj?
Tak, nie wiem którego stopnia, ale tak, na relikwie. Ale wtedy po prostu to były szaty jakby liturgiczne księdza Jerzego, który miał na sobie tego ostatniego dnia. Ale to jest rzeczywiście takie no, bardzo, bardzo silne doświadczenie, bardzo, bym powiedział, takie mocne, które we mnie ciągle gdzieś tam tkwi. Na pewno inaczej patrzę na osoby konsekrowane z takim większym szacunkiem i mam taką pewną świadomość, że jesteśmy przyzwyczajeni, przywykliśmy, że oni są w telefonach komórkowych, możemy zawsze do nich zadzwonić, prawda? Natomiast ja zawsze powtarzam, oby nigdy nam nie zabrakło tego niebieskiego chleba, oby nigdy nie zabrakło tego chleba naszym dzieciom, ani dzieciom naszych dzieci, bo to by był wtedy wielki dramat. Myślę, że to jest taki cud, który zdarza się każdego dnia na tysiącach ołtarzy na całym świecie, który dzisiaj już nikogo nie interesuje. I to jest taki dramat współczesnego człowieka, który przechodząc obok kościoła nie ma świadomości, jak wielki cud się dokonuje, jak bardzo jest blisko Bóg. Jeździmy na stadiony, szukamy tych osób, tych uzdrowień. Gdybyśmy mieli świadomość, co się dzieje podczas Eucharystii, jak wielki cud się dokonuje, to myślę, że byłoby znacznie więcej uzdrowień, jeżeli tak można powiedzieć, w naszych kościołach. Do tego trzeba wiary po prostu. Ale taka jest mentalność człowieka. To jest niebywały cud. Kapłaństwo, liturgia, to jest coś, co, że gdyby sobie człowiek to uświadomił w pełni, co się tam dokonuje, to myślę, że no, dużo by się zmieniło w jego życiu.
Mówi pan rzeczy, które dzisiaj są niepopularne, bo dzisiaj człowiek wręcz kapłaństwo bierze sobie na pierwsze strony gazet i niestety nie pisze o nim dobrze. Więc ta rola, którą pan zagrał, można powiedzieć, że dzisiaj jest dość odważnym wyborem, jeśli chodzi o wybór roli aktorskiej.
Ja nie miałem dużego wpływu na ten wybór. Mogłem przyjąć albo odrzucić. Wiedziałem, że jeśli odrzucę, to pewnie przez najbliższe lata nic podobnego mi się nie zdarzy. Wtedy tak się nie myślało i nie myślało się, że to jest coś takiego te 8 lat temu, czy 9, czy to jest takie strasznie odważne, co ja tam po prostu robię. Trzeba też pamiętać, że postać księdza Jerzego jest jakby postacią, która zawsze jakby jest, funkcjonuje i jest szanowana. Ta postać jest szanowana. Na postać księdza Jerzego się nie pluje. To jest niesamowite. Wszystko jedno, czy mamy tutaj do czynienia z jakimikolwiek mediami, tak jak było w przypadku premiery filmu, nigdy źle nie mówiono księdzu Jerzym. Dlatego, że ten ksiądz był niesamowitym księdzem. Dlatego, że on łączył, a nie dzielił. To jest bardzo chrystusowe. No cóż, idąc tym tropem, co pani powiedziała, to można powiedzieć, że Jezus w tamtym czasie też nie miał dobrej prasy, kiedy żył. Myślę, że tak jest zawsze i tutaj jakby uczeń nigdy nie prześcignie mistrza, więc jeżeli prześladowano Jezusa, to tak samo pewnie będzie się działo z nami. Ale jest coś takiego niesamowitego, co mnie dotknęło, że kiedy się pojawił ten film, kiedy pojawił się film, który, no można powiedzieć wprost, jest bardzo taki katolicki, no jakby wiadomo. Wiele o nim pisano, ale nigdy nie pisano źle o księdzu Jerzym.
Dobra jest... prasa jednak towarzyszyła.
I nie, jest postacią szanowaną. Ja myślę, że to jest wielki taki szacunek, czy dla każdego ze środowisk. Ja pamiętam takie też spotkanie, wywiad z Tadeuszem Sobolewskim w Gazecie Wyborczej, też artykuły, wywiad. I z takim dużym szacunkiem się odnoszono do postaci, do tego, co ona jakby uczyniła, zrobiła i tego dramatu. Także to bardzo takie pozytywne. Ja szukam, staram się szukać wszędzie pewnych pozytywów, nie? Jakby staram się szukać i patrzeć na ten świat pozytywnie, patrzeć, staram się patrzeć na człowieka pozytywnie, nawet jeżeli, tak jak pani mówi, w ostatnim czasie jest to temat niemodny, a może modny w takim sensie trochę innym. Natomiast ja widzę po jednej i po drugiej stronie człowieka jego dramat, jego pragnienie szukania czegoś autentycznego w postawie. Czegoś autentycznego. Ja myślę, że to, co miało miejsce 2000 lat temu na tamtych ziemiach Galilei, to pójście ludzi za czymś autentycznym. Wielu było proroków w tamtym czasie, jak mówi Pismo. Wielu było takich, którzy wyprowadzało swoich uczniów na pustynię i kończyło się dość dramatycznie. Ale ludzie poszli za czymś autentycznym. Oczywiście poszli również, jak mówi Jezus, za chlebem, który jedli do sytości. Ale poszli za czymś autentycznym. Usłyszeli prawdziwy głos. Ktoś się nad nimi pochylił. I ta Ewangelia daje nam nadzieję. Jest pewnym wzorem, że od tylu tysięcy lat są pociągani młodzi ludzie, czy niekoniecznie młodzi, wzywani do pewnej służby wyjątkowej, jakby wstawiania się za swoim ludem przed Bogiem. Czyli to jest takie niesamowite, tak jak mówi Benedykt XVI, bycie tym pierwszym, który stoi przed Bogiem i modli się za swój lud. I jednocześnie cierpi razem z tym ludem. Więc to jest też takie niesamowite, że troszkę może o tym zapomnieliśmy, ale ta głębia tego kapłaństwa, która bierze swój początek w samym Chrystusie, jest zdumiewająca. Jak duże jest to pochylenie Boga nad człowiekiem bardzo słabym, zagubionym, który zawsze był. I to mnie zdumiewa. Tak, to mnie zdumiewa.
Pokolenie lat 70., czyli nasze pokolenie, myśli o tej osobie właśnie, o księdzu Jerzym, w sposób dość oczywisty, bo jest to osoba nam współczesna. Znamy historię księdza Jerzego. Młodsi ludzie, którzy idą na film, oglądają go, patrzą na pewno z innej perspektywy. Ale czy miał pan świadomość, że gra pan rolę, która potem może być dla pana w pewnym stopniu jakąś plakietką, bo Piotr Adamczyk, kiedy zagrał rolę papieża, bardzo długo potem nie mógł się uwolnić od tej roli. Zawsze był pytany. Ja dzisiaj też pana pytam o tą właśnie rolę. Więc nie miał pan obaw związanych z tym, że będzie pan się kojarzył Adam Woronowicz, ksiądz Jerzy?
Nie, ja przyznam się szczerze, że to bardzo miłe skojarzenie. Taka jest kolej rzeczy nas, aktorów. Kolega mój, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, kiedyś zobaczył Harrisona Forda i mówi, że idzie Indiana Jones. I mówi, wiesz, u nas to jest pewien rodzaj takiego zaszczytu, bo jest może garstka aktorów, o których można by było powiedzieć, że ktoś idzie taki, czyli pewna rozpoznawalność. To z jednej strony mówię o takiej zawodowej stronie, nie? To jest jakby kolej rzeczy, to jest jakby nasz zawód i my jesteśmy kojarzeni z pewnymi twarzami, które gramy i tak dalej. Uwalnianie się, myślę, że jest po drugiej stronie. Aktor się nie uwalnia, on po prostu dostaje propozycje kolejne, bo to jest jego zawód. Natomiast tutaj ludzie bardziej mają świadomość, że aktor chce od czegoś uciekać i się uwalniać. To raczej jest...
Ale ma pan też na to wpływ, bo wybiera pan inne role, prawda? Więc...
Czy my mamy na to wpływ? Wie pani, to jest tylko takie iluzoryczne, że my mamy na coś wpływ. To tak trochę jakby, wie pani, powiedzieć, że człowiek ma na coś wpływ w swoim życiu. Teoretycznie ma, oczywiście, że ma. Natomiast oczywiście, że może wybrać dobro i zło. Natomiast ja powiem tak, że proszę mi wierzyć, aktor nie myśli w takich kategoriach, że oto ja tutaj zagrałem, prawda? Jakąś taką postać, teraz szukam szybko, żeby się od czegoś uwolnić. Raczej go interesuje jakby zagranie czegoś innego, bo trochę trudno mówić o tym zawodzie, że to człowiek grywa te różne role, że tak naprawdę pyta się zawsze o siebie, gdzie on jest, tak? To zawsze jest takie pytanie. My jesteśmy utożsamiani z tymi postaciami, z tymi rolami, z serialami, wszędzie tam gramy. Natomiast trochę inaczej to wygląda tam od środka, nie? Trochę prościej, zwyczajniej. Tu padło nazwisko Piotrka Adamczyka. Proszę pamiętać, że Piotr, przygotowując się do tej roli, żył papież, tak? Był na audiencji, widział się z Ojcem Świętym. Papież pobłogosławił jakby tą ideę tego filmu, nawet był zdziwiony, że powstaje coś takiego jak film o nim. W momencie zakończenia zdjęć papież umarł. Film pojawił się nie w kinie, tak jak w przypadku Popiełuszki, a od razu w telewizji publicznej, może komercyjnej, powiem tak, w TVN-ie. Więc oglądalność jest nieprawdopodobna, my o tym nie wiemy, ale ten film zobaczyło prawie miliard ludzi. Mówię o telewizyjnym filmie. On został wyemitowany w całej Ameryce Południowej, praktycznie we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w Azji. Rozpoznawalność Piotra w Ameryce Południowej czy we Włoszech jest ogromna. On jest po prostu utożsamiany z postacią Jana Pawła II. Natomiast my sobie nawet nie zdajemy ze skali. I teraz co my wymagamy? Teraz współczesny człowiek chciałby, żeby ten człowiek, no wie pani, no gdybym ja wczoraj wieczorem przyjechał do Siedlec, przebrany za księdza Jerzego, z doklejonymi włosami, w sutannie, no to przecież mi trzeba od razu do domu wariatów zawieźć, no. Coś od razu trzeba człowieka zamknąć w psychuszce. No to przecież to jest tak, że my żądamy od tego aktora, żeby on do końca życia był już tą postacią. Broń Boże, nie zagrał niczego, co by nam tutaj jakby ten wizerunek popsuł. A przecież to nie jest wizerunek aktora. Nawet więcej, to jest fantastyczne w tym zawodzie, że my mówimy, ja schodzę z tego pierwszego planu, ja aktor schodzę, najważniejsza jest ta postać. Mamy taką trochę tendencję, taki nasz letni katolicyzm ma taką tendencję w Polsce do tego, że my zaliczamy film i nie idziemy w głąb. My po prostu zaliczamy postać Popiełuszki czy tam papieża, odcinamy kupon i nic nas więcej nie interesuje. Myślę, że 90% ludzi, które obejrzało ten film, obawiam się, że nie sięgnęło po żadne kazanie księdza Jerzego. W ogóle ich nie interesuje.
Obejrzeli film, poznali postać.
Już, no taki jest, pewnie jest taka nasza mentalność i tutaj się nie ma co dziwić, nie? Natomiast jakiś procent pewnie ludzi jest, którzy pójdzie w głąb, którzy się nie zatrzyma na postaci aktora, tylko pójdzie dalej. Którzy jakby uwolni aktora z tej odpowiedzialności, żeby on teraz za nich niósł tą, prawda, świętość do swojej grobowej deski, tylko pójdzie dalej. Znaczy najważniejszą osobą jest ta autentyczna postać, która żyła. My jesteśmy tylko nędznymi imitatorami. tej postaci. Nam się tylko udaje trochę zbliżyć poprzez magię kina i kamery i wzbudzić wzruszenie, czyli emocje u widza. I to jest fantastyczne w sztuce filmowej, w ogóle w sztuce, wzbudzić emocje. To znaczy, żeby widz powiedział tak, tak, to jest autentyczna historia. Przypomnieć mu tamten czas, szczególnie dla pokolenia moich rodziców, którzy wtedy byli w naszym wieku i dla nich był postacią ksiądz Jerzy czy papież niezwykle ważną. I potem widzą postać, która tak naprawdę jest trochę może podobna do tych postaci, a jednak wzbudza ten film czy ten obraz pewne emocje. Tak jak stojąc w Kaplicy Sekstyńskiej i widząc przecież tak naprawdę fantazję artysty, a nie coś autentycznego. Nas to dotyka, dotyka naszych emocji. To jest sztuka. Sztuka jest czymś, prawda, pięknym, bywa pięknym i wzbudza emocje w człowieku. Emocje do tego stopnia, że kiedy stajemy, nie wiem, w Bazylice Świętego Piotra, czy jesteśmy u Jana na Lateranie, jesteśmy bezradni wobec ogromu i piękna. No jeżeli tak jest piękna budowla, tak piękny i wielki może być Bóg. To jest tylko jakaś cząstka, jakaś marna imitacja wielkości potęgi Boga, jego piękna, zawarta czy wyrzeźbiona, wykradziona z tego kamienia, tak jak w przypadku Piety, która jest w Bazylice. To jest niesamowite, wielki wysiłek człowieka i przecież też jakiś taki rodzaj niesamowicie fizycznej pracy. To trochę tak jak do siostry w przypadku tego obrazu Jezusa Miłosiernego, żeby nie malować Boga na kolanach, tylko malować go dobrze. I troszkę to jest tak, jakby to się odnosiło w ogóle do naszej pracy. Ty dobrze pracuj, nie na kolanach. Ty dobrze pracuj, po prostu dobrze wykonuj swoją pracę. No jest w ogóle dzisiaj świadectwo dobrze wykonanej pracy. Myślę, że to jest pierwsze świadectwo, żeby dobrze wykonać swoją pracę. Dobrze namalować tą swoją Kaplicę Sekstyńską. To pytanie o to, jak blisko był człowiek, artysta malujący tą Kaplicę Sekstyńską. Paradoks może być taki, że wielu z tych artystów, tak jak w przypadku Caravaggia, nie było świętymi. Natomiast dzisiaj stając przed tymi obrazami, jesteśmy porażeni pewną prawdą tego artysty w przyznaniu się do tego. Kiedy widzimy obrazy Caravaggia, jesteśmy bezradni, jak on to zrobił. Czy nie wiem, stojąc przed ikonami, które malowali słabi ludzie, pisali słabi ludzie. Tak jak przed ikoną Trójcy Świętej Rublowa, która jest w Tretiakowskiej Galerii, zawsze jestem w Moskwie, to tam kieruję swoje kroki i widzę tę autentyczną sztukę, prawdziwą, nie, przebóstwioną, coś niebywałego, jakieś dotknięcie Boga, która jakby nie zatrzymuje mnie na artyście, dlatego bardzo apeluję do wszystkich, nie zatrzymujmy się na aktorze, tylko idźmy w głąb. Idźmy w głąb, to znaczy idźmy dalej. Spróbujmy wejść w tą postać tak autentycznie, czyli poznać autentyk, a nie tylko drugą stronę. Czyli taką trochę czasem podróbkę.
No właśnie, poznał pan dobrze postać księdza Jerzego, bo przygotowywał się pan do tej roli w dość ciekawy sposób. Może opowiemy o tym.
Bo oczywiście były różne etapy przygotowań. To była też możliwość bycia w seminarium w Warszawie, czyli tym samym seminarium, które kończył ksiądz Jerzy. Tam byłem przez tydzień. Tak. Bardzo, przyznam się, fajny czas. Dziś ci moi koledzy kursowi, jeśli tak mogę powiedzieć, są już kapłanami. Ja wtedy trafiłem na pierwszy rok. Tak, to jest bardzo takie pozytywne doświadczenie spotkania się z mamą kilkakrotnie, księdza Jerzego, już nieżyjącą, panią Marianną Popiełuszko. Mamą, która zresztą była obecna podczas beatyfikacji księdza Jerzego. Wtedy nam nawet się nie śniło, że coś takiego będzie miało miejsce. Pamiętam księdza kardynała Nycza, który nam mówił, że jest tak duża kolejka oczekujących tych osób do beatyfikacji czy kanonizacji. Sama Ameryka Południowa, a gdzieś jeszcze Afryka, Azja, że szansa na tą szybką beatyfikację księdza Jerzego jest mała. I to się zdarzył trochę taki cud, że to miało miejsce stosunkowo szybko po filmie. Nie musieliśmy długo czekać. I to było niesamowite też, że obecność tej mamy na beatyfikacji, czytania tego dnia, czyli prawda, był fragment ze Starego Testamentu o proroku Eliaszu, o uzdrowieniu jedynego syna Sarepty Sydońskiej. Wtedy ksiądz kardynał powiedział, że oto dziś właśnie syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. Oto dziś syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. I to rzeczywiście ta historia znalazła swój happy end, można powiedzieć, na tym placu zwycięstwa. Na tym samym placu, które tyle widział i ta tam się odbyła pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, którą zabezpieczał pod względem medycznym wtedy jeszcze ksiądz Jerzy Popiełuszko. No tak, tam też stała trumna księdza kardynała Wyszyńskiego kilka lat później. spotkania z różnymi ludźmi, bycia w miejscach, w których pewnie ja bym w życiu nie był, jak chociażby realizacja zdjęć, jak te zdjęcia za zgodą Paulinów z Jasnej Góry, gdzie mogliśmy być po prostu całą noc na Jasnej Górze zamknięci przed cudownym obrazem, który był otwierany i zamykany, tak jak była potrzeba dla kamery trochę. Ktoś tam zawsze czuwał i na znak dzwonka ten obraz był podnoszony i zamykany. Oczywiście już bez fanfar, ale od czasów realizacji Potopu Jerzego Hoffmana żadna ekipa nie została wpuszczona na właśnie teren klasztoru Jasnogórskiego. Więc to jakby niesamowite sytuacje, miejsca, które jakby ciągle odżywają, kiedy człowiek o nich jakby gdzieś sobie przypomina. To ocieranie się ciągle o ślady właśnie księdza Jerzego. Także te przygotowania, które trwały dość długo, bo praktycznie półtora roku, pobyt w mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, który jest do dnia dzisiejszego, jego mieszkanie prywatne, które jest na placu za Żelazną Bramą, mieszkanie, które jest na terenie parafii świętego Stanisława, gdzie dziś jest archiwum, tutaj wielka, fantastyczna jakby rola pani Katarzyny Soborak, ludzi, którzy są związani z Muzeum Księdza Jerzego, to tam powstało i tak dalej, tu można by wymieniać i wymieniać te nazwiska i ludzi. Ksiądz Malacki, który już niestety nie żyje, ówczesny proboszcz parafii świętego Stanisława, możliwość realizacji zdjęć. Przez 2 tygodnie byliśmy na parafii świętego Stanisława w Żoliborzu. No to nie sposób tego wszystkiego wymienić. Wielka życzliwość całego kościoła warszawskiego i w ogóle kościoła w Polsce tak naprawdę bardzo pomógł w realizacji tego filmu. Osoba księdza kardynała Glempa, że ogromna życzliwość, naprawdę wielka życzliwość w realizacji tego przedsięwzięcia i chyba taka duża radość, że ten film powstał tak naprawdę wtedy, że się to w ogóle udało, nie? Że jest to pewien obraz i przekaz tamtych czasów, też pokazujący nam, jak go wczoraj widziałem. Akurat tak będzie, że 19 października, to będzie dokładnie 30 lat od tamtych wydarzeń w tym roku. Pierwszy program Telewizji Polskiej wyemituje tego dnia film właśnie, Popiełuszko, wolność jest w nas. W tamtym roku był taki 4-odcinkowy jakby serial podzielony, ta część trochę rozbudowana. W tym roku będzie właśnie ten film. Także to niesamowite.
A wracając do ról, które pan gra, przede wszystkim zatrzymamy się na filmach. Co decyduje tak naprawdę o tym, że pan wybiera tą, a nie inną rolę?
To, że nie chce grać w serialach. Polski aktor ma do wyboru albo granie w serialu, albo w filmie.
Ale gdybyśmy się przyjrzeli temu, jakie propozycje są dzisiaj w naszych kinach, to można powiedzieć, że naprawdę trudno pójść na dobry film, który jest po pierwsze dobrze nakręcony, a po drugie mówi o czymś, co jest istotne, co jest wartościowe.
No, idąc tym tropem, to w ogóle można by było siedzieć w domu zamkniętym i w ogóle najchętniej nie opuszczać domu. Ja uważam, że człowiek, który autentycznie szuka dobra, znajdzie go wszędzie. Proszę mi wierzyć, że naprawdę dobro można odkryć wszędzie. Dramat człowieka. Ja przyznam się szczerze, że znalezienie dystansu do siebie, pośmianie się z siebie, to jest strasznie trudne. My na przykład nie jesteśmy społeczeństwem, które nie umie się ze siebie śmiać. Z siebie. To, co dominuje w naszych komediach, to to, że my się śmiejemy z kogoś. Nie umiemy z siebie śmiać. Nie mamy poczucia humoru na swój temat.
A baby są jakieś inne.
Tak, to jest oczywiście bardzo przewrotny tytuł, bo Marek nakręcił film o mężczyznach, nie o babach. O dramacie mężczyzny współczesnego. I muszę pani powiedzieć, że im dalej idę w las, to ten film jest coraz bardziej autentyczny i coraz bardziej smutny, bo on pokazuje nieuchronną zmianę, która następuje. Zmianę, w którym jakby pozycja mężczyzny ulega pomniejszeniu. Traci na znaczeniu i mężczyzna jest w pewnym dramacie. Kim ma być? W ogóle jest dzisiaj dramat. Kim ten mężczyzna i kiedy się staje tym mężczyzną? Ja nie wiem. Kiedyś to była matura, wojsko. Kiedy? 18? Kiedy? Nie ma. Kiedyś było tak, że chłopak kończył 7 lat i spod opieki matek szedł do ojca i z mężczyznami chodził na polowania. Nie ma polowań, nie ma wojen.
Nie ma ojca.
Nie ma ojca. W ogóle ojciec zniknął z literatury, ze sztuki. Nie ma go. Są matki. I o tym jest ten trochę film Marka. Właśnie o takiej silnej bardzo pozycji kobiety. No cóż, jak nie ma, to przyroda nie znosi pustki, więc kobiety stają się takie silniejsze. A mężczyźni nie wyścieją takie czasy.
Ten film też pokazuje nam, kobietom, pewne prawdy, których być może sobie nie uświadamiamy, ale właśnie wymaga też pewnego dystansu do samej siebie, mówię o nas, kobietach, żeby odebrać tego filmu jako przesłanie szowinistów. Tak?
Z wami nie ma problemu, proszę mi wierzyć, bo wy macie fantastyczne poczucie humoru na swój temat, lepsze niż my. My nie umiemy się z siebie śmiać, faceci. I na tym filmie lepiej się bawią kobiety niż faceci. Naprawdę. To znaczy, jakby faceci są bardzo tacy smutni. Porażeni, a kobiety się po prostu śmieją do rozpuku ze swoich torebek, kluczyków, ze swojego takiego czasami miłego zapominania i tak dalej. I to jest dziwne, ale naprawdę ku naszemu takiemu jesteśmy w takim szoku, że kobiety mają fantastyczne poczucie humoru na swój temat. Dobrze się czują po prostu. Myślę, że są rzeczywiście w takim momencie, w którym kobieta się coraz bardziej staje niezależna. Staje się osobą taką, która widzi, że ma swoje prawa, potrzeby, że chce mieć w partnerze partnera, a nie tylko i wyłącznie być służącą, prawda? I to jest bardzo, bardzo pozytywne. Myślę, że mężczyzna musi to zrozumieć. To, co powiedział ostatnio Zimbardo, ten Włoch, psycholog, że mężczyzna powinien zrozumieć, że powinien też w domu być pewną pomocą dla kobiety. Powinien pomagać. Ja wiem po sobie, mając trójkę dzieci, jakie jest to trudne. Jak mi jest trudno wyzwolić się z tego schematu, w którym kobieta była na szmacie w domu. To jest niezwykle upokarzające. I ja powinienem też sprzątać, pomagać w wychowaniu dzieci, a nie tylko przynosić pieniądze do domu. A niestety taka rzecz dominuje, czyli jakby kobieta nie jest własnością mężczyzny. Jest pewnym darem. I jeżeli tego mężczyzna nie zrozumie, no to no cóż, no, dzieją się dramatyczne sytuacje. Jesteśmy tego świadkami. Po pierwsze, mężczyźni nie chcą się wiązać. Te współczesne czasy to pokazują, ale rzeczywiście ja bym tutaj jakby strasznie mocno nie przeżywał tego, tylko starał się to zrozumieć. Myślę, że to jest fantastyczne, kiedy udaje mi się w moim związku, w moim małżeństwie być partnerem, być przyjacielem, a nie traktować tego człowieka jak moją własność. Moje dzieci, mój dom, moja żona, nasz dom, nasze małżeństwo, nasze dzieci, które tak naprawdę też są nam powierzone, bo są darem od Boga, nie? Więc to też jest takie, ta świadomość musi być jakby bardziej pogłębiona, nie? To też jest w Ewangelii z kolei.
Myślę, no właśnie, że... bo do tego trzeba dojrzeć, żeby to tak, odkryć właśnie, jako wartość.
Bo jakby cały świat atakuje to chrześcijaństwo, gdzieś tam jest takie, ale paradoks polega na tym, że nigdzie, żadna religia, żaden system społeczny, żadna partia nie wyniosła godności kobiety tak wysoko, jak właśnie chrześcijaństwo. Nikt, nikomu to się nie udało. Nikt nie podniósł kobiety do takiej godności, nie zrównał kobiety z mężczyzną, nie postawił jej na równi, nie sprawił, że stała się kimś takim właśnie równym. W tamtych czasach, w tamtym systemie to było wręcz rewolucyjne, to co często padało. Można było kobietę jednym słowem wyrzucić z domu, dać jej list rozwodowy. W tamtych czasach nie miała wysokiej pozycji, nie miała żadnego zdania. A Jezus, Chrystus, poprzez osobę Matki Bożej, ale również wiele niewiast, które tam usługiwały, jak mówi Pismo, z tego, co miały, też było w tej pierwszej wspólnocie Chrystusa, nie było służącymi do zmywania. Oczywiście służyły, ale miały tą niesamowitą godność podniesione. To było chyba bardzo rewolucyjne i paradoks jest taki, że ta kobieta jest kimś takim właśnie w Kościele katolickim, w chrześcijaństwie, podniesiona do takiej godności. Niesamowite i to jest jakiś taki paradoks.
Pan mówi bardzo często w wywiadach o tym, jak w pana życiu, jak dużo miejsca zajmuje wiara i jest to też niepopularne, bo w świecie aktorów czy osób, które znamy z pierwszych stron gazet, rzadko się o tym mówi, więc chciałam zapytać tutaj o to, jak trudno, czy jest w ogóle trudno w tym świecie aktorów zachować tę najcenniejszą rzecz?
To jest coś takiego, że ja się nad tym zupełnie nie zastanawiam. Ja troszkę myślę sobie w ten sposób, że ja przede wszystkim nie robię tego dla mediów. Mnie trochę jakby ta sprawa tych mediów mało interesuje. Ja to robię dla samego siebie. Ja czuję, że mi moja wiara, inaczej powiem, próbuje budować na skalę, nie na piasku. Ale to jest mój dom, to jest mój wolny wybór, to jest moja droga. Kiedy mnie ktoś o to pyta, to grzecznie odpowiadam. Natomiast ja się nie zastanawiam kompletnie, czy czasy są ku temu odpowiednie, czy to jest moda na to, czy nie. świat zawsze się jakby interesuje innymi różnymi rzeczami. Rzeczywiście jakby to jest może mało modne. To po prostu jest niemodne, no. To jest tak, gdyby to było modne, to...
To wszyscy by nas tacy sami otaczali,
no tak? No tak, no po prostu to jest niemodne, wiadomo, że... To trzeba zrozumieć. Zawsze tak było i tu się nie ma temu co dziwić. Już. I na tym urywam dyskusję związaną, czy to trudno w tych mediach tam i tak dalej, i tak dalej. Z wielu ludzi, którzy próbuje, praktykują swoją wiarę, starają się wykonywać dobrze tą swoją jakby pracę i tak dalej, więc to tak. Natomiast ja, będąc tym aktorem, uprawiając ten zawód, czuję, że jest to dla mnie potrzebne, dla mnie osobiście. Ja nie robię tego dla mediów, dla poklasków, dla chwały, dlatego, żeby ludzie mi mówili, o, ten pan to jest wierzący, a ten pan jest niewierzący. Staram się, proszę pani, iść drogą środka. Nie być ani po lewej, ani po prawej. To, co mówi trochę papież Benedykt XVI, nie? Że Pan Jezus nie zakładał żadnej partii, żadnego ugrupowania politycznego. Staram się być i widzieć człowieka w pewnym dramacie. To jest mi potrzebne w moim zawodzie. Widzieć pewien dramat człowieka, jego kruchość, jego bezradność, jego małość i wielkość. I wiara uczula mnie na człowieka, a świat sprawia, że ja obojętnieję na człowieka. Jakbym tak bardziej, dłużej słuchał tego wszystkiego, to człowiek mi obojętnieje, nie chce się nim interesować, mam to w nosie, męczy mnie to, męczy mnie człowiek. Z kolei ta druga strona mówi o Ewangelii wręcz odwrotnie. Uwrażliwia mnie na człowieka, nie męczy mnie człowiek, fascynuje mnie. No co ja poradzę? No takie są generalnie gdzieś tam siły, więc mi ta wiara, ja bym może nazwał czymś takim, co też...
Ale ona daje chyba też pewną taką stałość, pewien taki grunt, od którego można się zawsze odbić.
To jest coś takiego, trzeba pamiętać, że jesteśmy ludźmi słabymi i też ludźmi, którzy grzeszą, upadają i wstają. I rzeczywiście to jest często zderzenie z twardym gruntem, ale jak jeszcze raz powtarzam, to jest twardy grunt. Pada się na skałę, a nie na piach. I to jest super, że można wstać i można zawsze iść do przodu, że nie ma takiej sytuacji, żeby człowiek nie mógł wrócić. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiej sytuacji, kiedy człowiek nie mógłby wrócić do Boga. Zawsze można wrócić. Co więcej, to Pan Bóg wychodzi na spotkanie człowieka. To Pan Bóg wyciąga pierwszą rękę do człowieka. To Pan Bóg jest tym, który szuka człowieka. To Pan Bóg jest tym dobrym bratem, tym starszym bratem, który właśnie nie jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym został w domu ojca, ale właśnie wyszedł z domu ojca, żeby szukać swojego młodszego brata i wyciągnąć rękę do niego i go znaleźć, i go przynieść, przyprowadzić do domu ojca. Bo dzisiaj współczesny człowiek jest zagubiony, jest utrudzony, jest zmęczony. Nie może spać, ma problem z zasypianiem, ma problem z depresją. Ma problem ze znalezieniem spokoju, ma problem z znalezieniem siebie, swojej duchowości. Człowiek jest istotą duchową, czy nam się to podoba, czy nie. Jest istotą duchową, nie jest tylko gatunkiem biologicznym. Będzie skakał na spadochronie, będzie nurkował po 100 i 200 metrów, będzie wspinał się na najwyższe szczyty. Dlaczego? Bo będzie szukał tego aspektu duchowego. Będzie szukał pewnego substytutu, będzie próbował przekroczyć siebie w różnych sytuacjach, będzie nawet dotykał i przekraczał siebie w różnych sprawach, w seksie, będzie dotykał i przekraczał różnych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że będzie chciał szukać miłości. Będzie szukał miłości. I ten głód jest tak głęboki, tak straszny jest to głód miłości, tak przerażający, że zrobi wszystko, żeby się nasycić, żeby znaleźć ukojenie. I go nie znajdzie. I to jest właśnie ten dramat człowieka. Ten dramat. Niespokojna jest dusza człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ja ufam, że każdy człowiek wierzący czy niewierzący, odchodząc na tamtą stronę życia, znajdzie ukojenie. Odnajdzie prawdziwy pokój w tej obecności Bożej. Ja myślę, że to jest niesamowite. I ja przyznam się szczerze, też szukam tego pokoju każdego dnia. Ilekroć wybieram jakąś inną stronę, to też czuję niepokój. Czuję się niedobrze. Nie umiem zasnąć. Dlaczego? Dlatego, że chcę być dobrze oceniony, chcę mieć dobre recenzje, chcę mieć pieniądze, chcę mieć uznanie. W tym wszystkim nie ma nic złego. Kwestia jest, czy my się od tego uzależnimy, czy to będzie motorem naszego życia. Nie ma w tym nic złego. To jest wszystko dane człowiekowi. Mamy przemieniać trochę ten świat, czynić go ludzkim. No właśnie. Ile damy miejsca w swoim życiu Bogu? Tak? Czy my zastępujemy trochę Jego miejsce i czyniąc się siebie jakby tutaj władcami, panami swojego życia i wychodzi nam jak wychodzi. Ale jak mówię, dzisiaj pytanie o Boga w życiu, tak jak ostatnio rozmawiałam, jest pytaniem niezwykle intymnym. O wiele bardziej jest to pytanie intymne niż to, z kim sypiamy. Dzisiaj seks jest czymś bardzo naturalnym, powszechnym, mówi się i tak dalej. To nie ma żadnego tabu. Natomiast o wiele większe tabu jest pytaniem o Boga, o moją religię, o wiarę. To jest bardzo intymne pytanie. Kiedy pytamy, czy pan jest osobą wierzącą, to powiedzmy sobie to szczerze, dzisiaj to jest bardzo intymne pytanie, bardzo głębokie. Wielu ludzi nie chce na to odpowiedzieć, bo czuje pewną intymność tego. Czuje pewien rodzaj, że chce w tym pytaniu pozostać samemu, że chce być uszanowanym w tej odpowiedzi. To trochę tak, jak pyta się małżeństwo, my przez wiele lat nie mogliśmy mieć dziecka. I często mówi, co jeszcze nie macie dzieci? Trzeba bardzo uważać na to, trzeba być bardzo delikatnym. To nie, że ktoś nie chce mieć dziecka, ale może nie może, ale może nigdy nie będzie mógł mieć dziecka. To jest bardzo intymne, to bardzo jest trudne pytanie. Trzeba bardzo być delikatnym w tym, pracując z człowiekiem, a nie jesteśmy. Ja wiem to też po sobie, ja też nie jestem delikatny. Jestem bardzo brutalny często.
Panie Adamie, czego życzyć nie Adamowi Woronowiczowi, aktorowi, ale Adamowi Woronowiczowi?
Pokoju, żeby każdy z nas, nie tylko ja, odnalazł prawdziwy pokój. To jest rzecz bezcenna. Bezcenna, żebyśmy po prostu dobrze się czuli tam, wewnątrz nas. Żebyśmy znaleźli ukojenie, odpocznienie. To jest fundamentalna rzecz.
Tego właśnie życzę.
Dziękuję.
I panu, i sobie również,
dziękuję.
I państwu też.
Zauważyła pani, że to taki jakiś głupi przesąd, że się nie dziękuję, nie? A ja wręcz odwrotnie uważam, że jak pani
dlaczego
mi tego życzy
dziękować,
z serca, to ja mówię, że dziękuję, tak.
W takim razie ja dziękuję również
dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. Adam Woronowicz był moim i państwa gościem.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie. Dziękuję, że mogłem być z państwem. Bardzo dziękuję.